Witajcie, oto 141 odcinek DualShock Podcast. Dziś mamy 2 czerwca, a witają się z wami Bizon,
Odin,
Lady.
A dzisiaj tylko 4 tematy, 4, ale być może dość rozwlekłe, gdyż zaczniemy od Humble Indie Bundle 8, który jeszcze przez tydzień będzie dostępny do kupienia. Następnie Kickstarter i 2 projekty, Massive Chalice i Armigrog. Później Odin opowie nam o demie The Last of Us, które wyciekło do sieci. A na sam koniec powiemy o Call of Juarez Gunslinger. Blady już przeszedł, ja grałem w demo, Odin będzie słuchał. Więc zapraszamy.
A demo nie wyciekło, tylko zostało normalnie udostępnione.
Tak? O, no tak. Proszę.
Okej, tak więc zaczynamy pierwszym tematem, który jest Humble Bundle numer 8. I teraz jak wszyscy słuchacze, mam nadzieję, zdałem sobie sprawę, Humble Bundle to taka bardzo fajna inicjatywa, kiedy co jakiś czas pojawiają się gierki typu indie, chociaż nie zawsze, są udostępniane w pewnej paczuszce, za którą każdy może zapłacić tyle, ile chce. Oczywiście przebijając średnią, dostajemy trochę więcej w postaci jakiegoś ciekawego, nietuzinkowego tytułu. I czasami tam pojawiają się całkiem dobre, duże gry, takie jak na przykład od THQ, a innym razem całkiem niezależne, całkiem indie produkcje. I chyba tak jest właśnie w tym przypadku, czyli w wydaniu 8, o którym właśnie dzisiaj chciał opowiedzieć nam Bizon.
Tak jest, bo to jest właśnie Humble Indie Bundle, czyli ten, gdzie mamy gry indie, które gdybyśmy kupowali oddzielnie, to wydaje mi się, że musielibyśmy wydać no spokojnie ponad 50 dolców na nie. Tymczasem tutaj no, ta średnia, którą musimy dopłacić za wszystkie 7 gier, to jest tylko 5 dolarów i 64 centy teraz.
Czemu tak dużo? Ja ci 1 dolara dam, ty mi te wszystkie gry udostępnisz.
Bardzo mi przykro, ale ta kamienica przed wojną należała do mnie.
Internet od sąsiada.
Więc jeżeli komuś się nie chce wydawać powyżej tych 5 dolarów, to dostaje 5 gier. Mamy Dear Esther, Thomas Was Alone, Capsized, Osonauts i Little Inferno. I Thomas Was Alone chyba nie trzeba reklamować, bo w podcaście już o tym było, Blady się tutaj rozwodził parę odcinków temu. Ja prawdę mówiąc pograłem chwilę z Frog i nie wiem, kumam, historia jest ciągająca rzeczywiście, ale Blady musisz mi powiedzieć, czy rzeczywiście gameplay nadrabia później, bo tak naprawdę zaczynam się męczyć po pewnym czasie.
Znaczy on się zaczyna od tego, że to jest tylko about jumping, ale później będziesz miał kolejne klocki, każdy będzie miał swoje specjalne zdolności, każdy będzie musiał współpracować z innym, będziesz musiał pamiętać, które klocki ze sobą współpracują. Będą takie, że musisz zgrać w czasie na przykład, że ten będzie spadał, a ja w międzyczasie zrobię coś tam, więc robi się naprawdę ciekawie później w Thomas Was Alone.
Aha, no bo na razie to
ten początek, on właśnie, on jest wolny, ale ma ci budować właśnie klimat tego właśnie powolnego skakania, bo na początku tylko skaczesz jako Thomas, więc tam się nic nie dzieje faktycznie. Ale później jak dochodzą kolejne klocki i każdy ma jakieś tam i swoją osobowość inną i zdolności, więc jest naprawdę fajnie później.
Okej, no to w takim razie, no, znaczy, bo mnie ogólnie dziwi, że takie gry są dostępne za tak mało pieniędzy, no ale na przykład Awesome Nuts jeszcze...
Jakie mało drogo!
Awesome Nuts to jest gra, której ja raczej nie będę ruszał, ruszyłem ją na chwilę, ale gry typu MOBA jakoś do mnie nie przemawiają, więc tutaj ciężko mi się wypowiadać, ale miłym zaskoczeniem, nawet w tym pakiecie tych pierwszych gier jest Little Inferno, czyli gra od twórców World of Goo, która jest po prostu... jak to nazwać, symulatorem kominka. Mamy swój kominek i kupujemy sobie rzeczy z katalogu wysyłkowego. One do nas przychodzą i to jest na przykład, nie wiem, drewniane klocki, budzik, czyjaś karta kredytowa i te rzeczy wrzucamy do tego kominka i spalamy myszką. Po prostu je podpalamy i patrzymy, jak one płoną. I po czasie dostajemy wyzwania, które są na przykład...
Watch the world burn.
Tylko opisowe, czyli na przykład tam jest wyzwanie... chyba niech nadejdzie wiosna i wtedy musimy kupić nasionka z kwiatkami i zegarek i spalić je naraz. I wtedy dostajemy to osiągnięcie. I tak naprawdę może
to
nie brzmi...
To brutalne trochę, że trzeba spalić nasionka. To nie,
tak. A tam jest... Jezus, tam się pali też...
Lewacka! Nie ważne. Spalić nasionka, nie ważne.
Tak czy siak, wydaje się, że to nie jest nic wielkiego, ale w momencie, kiedy zaczyna się grać, to tak kolejne minuty mijają i pierwsze posiedzenie to było chyba 20 minut i jeszcze będę na pewno do tego wracał.
A ja mam tylko pytanie, przepraszam.
No.
Bo kiedy kupujesz paczkę tą Indie Bundle, to dostajesz tak jakby klucz, żeby aktywować te gry na Steamie, co ty, Bizo, nie uczyniłeś.
Nie tylko, nie tylko. Jeszcze normalny
link do tych direct wersji, prawda?
Tak, tak, tak.
Czy ja będę mógł palić świat i nie zapłacić za to ani grosza? W sensie, czy będę mógł ściągnąć tę grę z tego twojego konta i sobie niezależnie u siebie grać?
Tak, jeżeli będę taki miły, to ci mogę to udostępnić. Więc możesz, tak? Możesz, Blad. Widzisz? Włączysz się do moich $5, które za to zapłaciłem.
A ty mnie później rozliczysz.
Więc jest jeszcze Dear Esther i Dear Esther chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. W Dear Esther myślę każdy powinien zagrać i spróbować wyciągnąć z tej historii to, co on wyciągnie, bo też gra przy każdym chyba podejściem losowo wysyła różne teksty tak naprawdę, bo tam mamy czytany pamiętnik i tak naprawdę rozpoczynając grę możemy dostać 4 różne rozpoczęcia, 4 różne openingi, więc każde podejście do Dear Esther, mimo że gra zostaje taka sama, to odkrywa przed nami trochę więcej historii i uważam, że za taką cenę Dear Esther po prostu warto spróbować.
I jeszcze też możecie sprawdzić sobie, wpisując w wyszukiwarce na DualShocku właśnie Dear Esther, mieliśmy naprawdę bardzo ciekawy artykuł i tam właśnie wdaliśmy się w dość rozwlekłą dyskusję na temat tego, jak można interpretować tą grę i tam pojawiają się moje przemyślenia i przemyślenia Chrisa, tak więc ja polecam poczytać, dlatego że to są naprawdę bardzo ciekawe rzeczy, ale oczywiście po przejściu. Mhm.
Tak, tak, bo tutaj nie należy nic zdradzać z Dear Esther, to powinien każdy od początku do końca sam tak jakby zbudować sobie historię z tych skrawków, które dostaje właśnie od narratora opowieści, więc tutaj po prostu cicho, nic nie będziemy mówić, grajcie w Dear Esther. Capsized to jest platformówka dość wymyślna w takim dziwacznym świecie, z całkiem fajną grafiką, na razie się nie wkręciłem, ale to jest właśnie ten pakiet 5 gier, które dostajemy, nawet jeżeli zapłacimy $1. To właśnie to dostajemy. Jeżeli zapłacimy więcej, czyli powyżej tych $5.64, to dostajemy jeszcze Proteusa i Hotline Miami. I Hotline Miami raczej ludzie wiedzą, czym jest, bo to była jedna chyba z największych gier indie 2012 roku. Ja wiem, że niektórym uszy krwawią przy Hotline Miami. Na przykład jak ja gram, to wiem, że Patrycji krwawią uszy, ale ja nie dość, że jestem wkręcony w muzykę, to jeszcze dodatkowo w grę, więc dla mnie to jest pozycja, no każdy powinien spróbować chociaż to zagrać, bo to jest raz, że oldschoolowe, dwa, że to wcale nie jest gra taka, jaką się wydaje na pierwszy rzut oka, czyli po prostu jakaś brutalna sieczka, która nie ma większego sensu, bo tak naprawdę Hotline Miami w gruncie rzeczy jest grą taktyczną, bo jeżeli tam nie opracujesz sobie pewnej taktyki na poziom, to będziesz po prostu ginął raz po raz. Więc jak dla mnie Hotline Miami tutaj jest jakby takim świecącym punktem, najjaśniejszym brylantem całego pakietu, ale jeszcze Proteus. I Proteus to jest, ja nie wiem jak to nazwać, to jest gra troszkę zbliżona do Dear Esther, bo tam się po prostu idzie. Gra generuje dla nas losowo wytworzoną wyspę, po której po prostu spacerujemy, podziwiając jej florę i faunę, które są nawet, powiedziałbym, mają mniej detali niż te drzewa, które widzimy w Minecrafcie, więc gra ogólnie wygląda tak, jakby ją ktoś robił pod Atari albo pod Commodore, ale ma to jakiś taki swój urok. Słuchamy takiej cichej muzyki w trakcie podróży po tej wyspie. Każde zwierzę, które tam napotykamy, wytwarza jakiś dźwięk, jakąś, można by powiedzieć, muzykę wręcz, bo tam są takie króliczki, które od ciebie uciekają i one za każdym skokiem wytwarzają inną nutę. Jest to takie, cholera, takie arts game. Nie wiem jak to nazwać. Ludzie właśnie tak mówią, że to jest taki element sztuki w grach, bo ta gra podobno nawet nie ma zakończenia. Ale myślę, że za tą cenę, jeżeli ktoś kupuje ten pakiet i ja na przykład kupiłem go, no nie ukrywam, głównie z myślą o Thomas Was Alone i Hotline Miami, więc jeżeli ktoś już ma pełny pakiet, to niech spróbuje chociaż tego Proteusa na parę minut, bo warto sprawdzić, jakie gry mogą teraz powstawać i mogą kosztować dużą kasę, bo gdyby nie Humble Indie Bundle, to Proteus kosztuje, z tego co widziałem na Allegro, to klucze do Proteusa kosztują 30 zł. Więc to nie jest super tania gra, a myślę, że warto chociaż zobaczyć, co to jest.
A na sam koniec mam jeszcze niespodziankę, czyli taki niespodziankowy, niezapowiedziany temat. Gra Indio Dodina, którą bardzo polecam. Mam nadzieję, że wam się spodoba, ale nic nie mówię na razie, więc zapraszam pod sam koniec.
boom, więc teraz temat kickstarterowy. Ja już się nagadałem przy Humble Indie Bundle, więc Blady, przejmij pałeczkę i powiedz o pierwszej grze, o której chcemy powiedzieć z Kickstartera właśnie.
Bardzo chętnie. Teraz nie będę zaczynał mówiąc o tym, że jaka szkoda, że Double Fine nie robi kolejnej części Grim Fandango, bo nie powiem tego. Powiem natomiast, że pojawiła się kolejna inicjatywa na Kickstarterze i wszyscy wiemy, jakim wielkim boomem była ta pierwsza akcja Double Fine, kiedy oni zebrali te tam 3 miliony chyba dolarów na zrobienie przygodówki, która teraz się przerodziła w Broken Age i wygląda w miarę ok. I teraz pojawił się problem, ponieważ studio Double Fine to jest wiele mniejszych ekip, są dokładnie 3 ekipy, no i każda sobie coś tam dłubie w rogu. I jest taka jedna ekipa, która długo nie miała nic do roboty, ponieważ istnieje pan, którego nazwisko oczywiście mi umknęło, a go broń Boże nie zapisałem, który był powiedzmy taką rosnącą gwiazdą w szeregach Double Fine. To był człowiek, który pracował przy Teamie Schaeferze już od czasów Psychonauts, który przyczałgał się przez Brutal Legend, który reżyserował Iron Brigade, którą z tego co słyszałem jest bardzo fajną grą. I bardzo długo próbował stworzyć nowy projekt, ale oczywiście żaden producent nie chciał się jakby przychylić do tej jego wizji, bo była oczywiście bardzo natchniona, ale nikt nie chciał takiej gry zrobić. Więc zamiast teraz próbować jakby ocucić ten swój stary projekt Brazen czy jakoś tak, ten pan miał inny pomysł. Poprosił Tima Schaefera, żeby nagrali filmik i zrobili kolejną akcję Kickstarter. I teraz ta akcja będzie zbierała pieniądze na projekt pod tytułem Massive Chalice. Massive? Tak, każda gra, która ma mass w tytule, automatycznie przyciąga moją uwagę. A co to jest? Żeby mnie kupić do pomysłu na tę grę, wystarczyły 3 zdania tak naprawdę. Po pierwsze, strategia turowa w stylu XCOM. Po drugie, permadew postaci w grze, kiedy ktoś umiera, to już koniec po sprawie. A po trzecie, planowanie całego swojego rodu na przestrzeni po prostu kolejnych to pokoleń, kolejnych dziedziców i spadkobierców. I gra będzie połączeniem strategio symulatora, ponieważ będziemy musieli symulatorzyć swoje królestwo, gdzie będziemy przeprowadzać różne badania, będziemy rozwijać jakieś zdolności, będziemy szkolić żołnierzy, będziemy musieli planować właśnie, czy teraz ten żołnierz, który jest doświadczony, powinien przejść na emeryturę i płodzić dzieci, a my będziemy utrzymywać ten jego ród i kiedy jego dzieci będą zdolne do walki, to wtedy je wyślemy na front, bo musimy myśleć tak całymi generacjami do przodu, czy zostawiamy tego weterana jak najdłużej na polu walki, żeby on ciągle rósł w siłę, żeby on tą swoją weterańskością inspirował żołnierzy na polu walki, a po śmierci jakieś tam jego bebechy, jeden krzywy miecz i 2 zakrwawione jakieś tam dagery możemy przekazać innym postaciom. Jakby cała zabawa polega teraz na tym, że potrzebują pieniędzy. I jakby ja się dowiedziałem o tym projekcie u nas z czatu, już nie pamiętam kto wkleił, i jakby ogólny, chyba Joruto, z ogólnym spojrzeniem na to, że o, ciągle mają mało pieniędzy, ciągle im mało. Prawda jest taka, że dzisiaj zrobić grę jest naprawdę ciężko. I bez wsparcia producentów, którzy po prostu przejmą niemal całkowitą kontrolę nad grą, którzy będą dyktować warunki, jeżeli się człowiek nie ugnie pod taką presją tych producentów, no to raczej gry za więcej niż, nie wiem, tam 600 tysięcy nie zrobi. No a Double Fine chce 750 tysięcy, żeby zacząć. I z tego co widziałem, oni teraz na Kickstarterze, im zostało jeszcze tam chyba 23 dni do końca, a już się prawie otarli o tą swoją jakby wymaganą wartość, no ale jak zwykle wiadomo, im więcej zbierają, tym dla nich lepiej, bo później jest potrzebny jeszcze marketing i inne tam wynalazki. Ogólnie Massive Chalice to brzmi jak gra dla mnie, jestem wielkim fanem tego nowego XCOM-a, jestem wielkim fanem wszystkich produktów Double Fine. Niesamowicie podoba mi się ten pomysł tworzenia całych rodów, gdzie niemal jak w grze o tron będziemy mieli te różne rody, może one będą się ze sobą kłóciły. Jeszcze nie jest wiele wiadomo o grze, ponieważ na razie jest sam jej koncept i parę rysunków i 3 jakby wzory namalowane flamastrem na białej tablicy, ale idea bardzo mi się podoba. Podoba mi się pomysł, że to będzie teraz takie świeże spojrzenie takiego nowego gościa w studiu. I nie wiem, co wy myślicie, może macie jakieś pytanie, może czymś zapomniałem, więc come on!
Znaczy, ja mam takie coś od siebie chciałbym dodać, bo my wiemy, jak dzisiaj wyglądają strategie turowe i jak w ogóle cały rynek dostosowuje się do tego, żeby gry mimo wszystko streamlinować, żeby one były jak najprostsze do takiego stopnia, że osoba, która nigdy nie grała w turówki, może się w nią strzelić i ona nie będzie za bardzo skomplikowana na niego. Wiemy, jak bardzo ograniczony w stosunku do starych wersji jest właśnie ten nowy XCOM. To nie czyni go złą grą, ale jest ograniczony. Więc to była gra wydawana przez dużego producenta, więc no musiała zostać dostosowana do szerokiej publiki. I teraz się zastanawiam, czy Massive Chalice może być grą, która właśnie nie będzie miała tych ograniczeń, która będzie mogła być naprawdę rozbudowaną strategią turową. Rzeczywiście będziemy mogli w niej budować te rody i to będzie miało wpływ na przestrzeni no, godzin gry, w jakich my będziemy, jakie my będziemy spędzać przy niej. Bo kiedy robią to ludzie z pasją, którzy nie są gonieni przez producenta, który po prostu wylewa pieniądze, ale mówi zróbcie to jak najszybciej i jak najprościej, to możemy naprawdę oczekiwać tutaj gry, która powinna być taka właśnie, jaka jest zapowiadana, a nie ucinana i modyfikowana w taki sposób, by masę, te rzesze osób, które nawet nie są specjalnie zainteresowane, chciały w to zagrać. Więc tu widzę rzeczywiście szansę.
Ja osobiście nie jestem pewien do końca, czy powinniśmy się teraz tak bardzo nastawiać i zastanawiać w ogóle nad tą produkcją, bo z tego co widzę, to bardzo niewiele o niej wiadomo i ciężko jest mi w ogóle uczepić się jakiegokolwiek pomysłu, kiedy nawet strzępka gameplayu nie jestem w stanie znaleźć na oficjalnej stronie Kickstartera. Widzę tylko parę grafik i to właściwie tyle, tak więc dla mnie to jest osobiście za mało i jest mi ciężko jest mi się wypowiedzieć. Dla mnie Double Fine od dłuższego czasu to jest firma, która bardzo wiele obiecuje, ale jeszcze nic nie udało się jej, że tak powiem, z tych obiecanek zrobić, osiągnąć i no nie wiem, mam mieszane uczucia, bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że Double Fine jest, albo przynajmniej przez jakiś czas był właśnie takim bastionem, ostojem, jak my to zresztą zwykliśmy mówić w tym podcaście, dlatego że no, wyróżniali się na pewno na rynku na tle innych firm z tego powodu, że robili po prostu rzeczy, które były mniej tuzinkowe. Natomiast po tej wielkiej akcji uzbierania tych 2 czy 3 milionów dolarów, ja nie wiem, co dalej się z nimi dzieje. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że oni mają jakieś tam swoje plany na rozbudowę tego i na pewno robią bardzo wiele ciekawych rzeczy, ale z drugiej strony nie widzę efektów tej pracy jak na razie i szczerze powiedziawszy, no już tak długo zajmuję się tutaj, można powiedzieć w mocnym cudzysłowie, analizą tego, co aktualnie się dzieje na rynku, że no nie chcę być po prostu oszukany i tutaj po raz kolejny chyba wychodzi to, że ciężko jest mi zaufać komuś, kto jak na razie jeszcze nie pokazał czegoś, co można by było nazwać gameplayem. Ja pamiętam, że oni mieli kilka pomysłów na ten właśnie 3-milionowy projekt i ostatecznie, kiedy okazało się, że wszystkie pomysły przestały być aktualne, dlatego że ludzie się wypowiedzieli, że to nie jest do końca to, co ich interesuje, to Double Fine odpowiedziało, że no to w takim wypadku wy powiedzcie nam, co powinniśmy zrobić.
To nie tak było. To nie tak było.
A widzisz, ja znam taką wersję.
To nie jest taka wersja, bo właśnie to chodzi o to, że są różne ekipy w Double Fine. I ogólnie Tim Schafer, produkcja Broken Age, wtedy znany jako Double Fine Adventure, w założeniu miało być projektem dla 10 osób za tam 400 tysięcy, które miały po prostu robić przygodówkę prawie jak flaszową gdzieś tam w tle. Kiedy uzbierali 3 miliony, to cały ich właśnie ten pomysł, nazwijmy finansowy na i w ogóle jakiekolwiek inne plany poszły, że tak powiem, do kosza, ponieważ musieli, wiadomo, oczekiwania były większe, też budżet umożliwił realizację innych projektów, więc prawie 2/3 studia zostało zaprzęgnięte do pracy, ale 1/3 studia się nudziła. I to nie jest właśnie tak, że to wy nam powiecie, o co chodzi, tylko Tim Schafer zrobił taką akcję, którą nazwał Amnesia Fortnite. I pierwszy raz on na to wpadł, kiedy tworzyli Brutal Legend. Brutal Legend było tworzone dla THQ? Nie pamiętam. Ogólnie był problem z wydawcą wtedy i oni bardzo długo, bo chyba przez rok, mieli już zrobioną grę, oni tam szlifowali to Brutal Legend, no ale wiadomo, jak szlifujesz grę, to robią kto? Koderzy, beta testerzy, a wszyscy ludzie tam od projektowania, od sztuki, od muzyki, oni się nudzą. Więc on wtedy wpadł na pomysł, że słuchajcie, dzisiaj mamy amnezję, zapominamy o Brutal Legend, dzisiaj macie 2 tygodnie na opracowanie szkicu na nową grę. No i wtedy naszkicowali projekty, które później przerodziły się w Iron Brigade, które później się przerodziły w Stacked, które później się przerodziły w tą grę o tych matrioszkach, Costume Quest. Także te pomysły jakby ujrzały światło dzienne, żeby się tam ci ludzie tak naprawdę nie nudzili. I teraz właśnie, kiedy większość studia została zaprzęgnięta do pracy przy Broken Age, przez ten właśnie ogromny budżet, który... Ja widziałem filmy dokumentalne, oni już spalili ten budżet, te 3 miliony, które zebrali. Bo ta gra się tak rozrosła, tam weszło tyle muzyki, dialogów, wynalazków i stawiałem teraz na duży marketing, że no część ekipy siedziała bez pieniędzy i bez pomysłu, więc on powiedział, dobra, to wy teraz macie Amnesia Fortnite i ludzie za pomocą właśnie tam jakiegoś bundle głosowali na to, jakie chcą, żeby projekty weszły w życie. I to część z tych projektów, to ja widziałem, chyba było 21 różnych szkiców gier, I ogólnie można było wybrać chyba 5, które się podoba. I 4 z tych, które ja wybrałem, wygrały, więc chyba, nie wiem, udało mi się trafić. I te gry już są jako prototypy do kupienia. W sensie to oni robią równolegle. To nie jest tak, że oni nic nie robią, a kasa poszła, tak? Oni cały czas mielą, tylko no, te wszystkie plany wydawnicze no, musiały zostać odłożone w czasie. Więc to, że teraz jest kolejny oddział Double Fine, który już zrobił coś tam i się obija, i oni potrzebują kasy na swój projekt, to nie znaczy, że cały Double Fine się obija, mieli pieniądze i niczego nie wydają, tylko po prostu jakby czasy premiery się bardzo odwlekły tych wszystkich projektów.
No okej, okay, dobra, to jest na pewno zupełnie inne spojrzenie, natomiast to, co ja powiedziałem wcześniej, jest oparte na tym, co po prostu czytałem na takich portalach jak Joystick dla przykładu, gdzie po prostu ludzie się nie wypowiadają zbyt pozytywnie, tak? To oczywiście nie znaczy, że to jest prawda. Niemniej takie mniej więcej nastroje aktualnie teraz panują i ja zdaję sobie sprawę, że oni teraz mają bardzo dużą poprzeczkę do przeskoczenia, dlatego że no, wielkie oczekiwania wiążą się z grami spod tego studia. Tak więc no, tylko tyle mogę od siebie dodać. Ja mam nadzieję, że im się uda, jak najbardziej. Przecież to nie jest tak, że chcemy tutaj, żeby komuś się nie powiodło w robieniu dobrych tytułów, dobrych gier. No ale natomiast no, nadal to jest jednak mimo wszystko takie, nie wiem, niepewne, może zamglone. Jeszcze nie mam tej pełnej wizji, którą zwykle mam, kiedy oglądam jakieś tytuły.
XCOM z mieczem!
No, XCOM ten nowy wcale nie należy do moich ulubionych gier,
jest
co chyba zresztą.
Więc...
A to dziwne, dlatego że jest cholernie prosty.
Jest prosty, żeby się nauczyć, trudny, żeby być w nim świetny.
Nie.
Dobrze, ja wkroczę
dobrze,
pomiędzy.
Wiem, 2 godziny przeszedłeś na.
Ja wkroczę pomiędzy te 2 koguty teraz. Mogę was tak rozdzielić, tak jedną ręką w lewo, drugą w prawo, już.
A gdzie
teraz
położysz tą rękę?
Zacznę na kolejny temat.
No.
Więc druga gra z Kickstartera to jest Army Krog. O Army Krogu ja już słyszałem od bardzo dawna, ale nie wydawało mi się, że chłopaki rzeczywiście się zbiorą i pokażą nam jakikolwiek gameplay, czy nawet chociażby jedno zdjęcie rzeczywiście przedstawiające coś, co będzie wchodziło w skład gry, a jednak pokazało się. I teraz wy wiecie, czym jest Army Krog, czy muszę wam przedstawić wszystko od podstaw?
Ja chcę
od
podstaw.
Wiemy, bo było na czacie.
To ja tak? Chcę wiedzieć.
Army Krog to jest nowa przygodówka od twórców Neverhood.
Aha, widziałem, tak.
Tak, więc teraz okazuje się...
I uwierz mi, to widać!
Okazuje się, że niestety prawa do marki Neverhood ma teraz EA. Bo kiedyś, jeżeli dobrze pamiętam, to Neverhood został wydany przez DreamWorks, ale DreamWorks przestało robić gry i chyba sprzedawało te prawa do marki po prostu gdzie popadło i akurat tak się zdarzyło, że no, Neverhood został w EA, więc oni nie mogli zrobić nic, co będzie miało związek z uniwersum Neverhooda, czy coś, co będzie, nie wiem, nawiązywać fabularnie, bo wtedy mogliby się narazić. Więc oprawa pozostaje taka sama. Mamy znowu tą glinianą animację, która wygląda teraz po prostu genialnie, bo Neverhood miał ten problem, że śmigał w bardzo niskiej rozdzielczości. I o ile jeszcze kiedyś tam, na tych naszych starych, kwadratowych, dużych monitorach, to wyglądało dobrze, o tyle dzisiaj, kiedy odpalamy Neverhooda na nowych komputerach, to te filmiki bardzo skompresowane, w niskiej rozdzielczości po prostu no, kłują w oczy. A tu okazuje się, że Army Krog, wyrenderowany w HD, potrafi wyglądać naprawdę genialnie, tak jak nic innego, co pojawia się teraz na rynku gier. Bo okej, okay, ja rozumiem, że mogą być gry piękne graficznie, które na silnikach graficznych generują wspaniałe obiekty w 3D, ale nic nie wygląda tak komicznie i tak, powiedzmy, no, realistycznie, jak to, co właśnie jest zaprezentowane na tym krótkim urywku, który mamy na początku filmiku Kickstartera na Army Krog. Po prostu ten potwór tam, który ma prawdziwą sierść, który ma czerwone krwiste oczy i otwartą paszczę, takie rzeczy, mimo że mam te swoje ponad 20 lat, to coś takiego powinno przemawiać raczej do młodszego widza, który, nie wiem... No, zachwyca się jeszcze animacją, ale ja myślę, że to jest ponadczasowe chyba jednak. I taka oprawa na pewno będzie ponadczasowa, bo mówmy co chcemy, ale to się nie zestarzeje. To już jest w HD, to już wygląda genialnie. Jeżeli oni to ukończą, to ta gra niezależnie od tego, czy będzie miała 5 lat czy 10 lat, ona dalej będzie wyglądała genialnie właśnie przez to, że jest po prostu no, w tej animacji poklatkowej. Tak? I teraz mnie ciekawi tylko, na jakim stopniu oni będą opierać te zagadki na takich debilizmach, jakie były w Neverhoodzie, bo przepraszam, ale Neverhood był bardzo dobrą grą, wręcz no powiedziałbym, jedną z lepszych, jakie kiedykolwiek grałem, jeżeli chodzi o oprawę i to, jak wciągnęła mnie nawet tak dziwaczna historia, która tam jest opowiadana. Ale zagadki. O Boże. Jak sobie przypomnę, że tam był moment, kiedy my nagle znajdowaliśmy telewizor, który wyświetlał chyba 15 różnych znaczków pod rząd. I te 15 różnych znaczków po kolei później musieliśmy pół gry dalej wklepać gdzieś tam. Jeżeli tego nie zrobiliśmy, to musieliśmy się cofnąć tam na ten sam początek, gdzie Clayman poruszał się naprawdę powoli. Mm-hmm. Albo pamiętam, że też jedne drzwi pod koniec gry otwierały się tylko wtedy, jeżeli pociągnęliśmy odpowiedni sznureczek pod sufitem na drugim poziomie gry. Więc jeżeli tego nie zrobiliśmy, tam nie było żadnej podpowiedzi co do tego. Trzeba było się cofnąć na sam początek praktycznie, do drugiego pomieszczenia.
Ale
i pociągnąć...
Ale można było się cofnąć, tak? To nie było tak, że jak tak, King's tak. Quest, że jeżeli czegoś nie zrobiłem wcześniej, no to sorry, 5 godzin później.
Tylko, że weź się domyśl. Ja nie wiem, gdyby nie to, że dzisiaj już mamy, wiesz, internet i możemy sprawdzić sobie całe opisy przejścia, to nie wiem, jakbyśmy do tego doszli, żeby pociągnąć akurat ten sznureczek, bo on nic nie robił tak naprawdę tam wtedy. On jest potrzebny do tego, żeby otworzyć te drzwi pod koniec gry. Więc... ja mam nadzieję, że oni odejdą od takich zagadek, a skupią się raczej na takich, no nie wiem, na takich, które były w machinarium, czyli mamy dany jeden poziom, jakby dany jeden ekran i musimy na przykład po kolei robić odpowiednie rzeczy albo używać specjalnych umiejętności, bo teraz mamy dwóch głównych bohaterów, mamy tego jednego ludzika z gliny i mamy jego kompana pieska, więc może oni będą jakoś w dwójkę współpracować, żeby te zagadki rozwiązywać. Tylko cholera jasna, ile oni będą to robić? Bo to nie jest chyba prosta rzecz zrobić tak, no powiedzmy, płynną animację, bo ja wiem, jak wygląda stop motion w filmach na przykład starych i tam widać, że wszystko rusza się poklatkowo. Tutaj tego nie widać. Jak ja patrzę na filmiki z Armii Kroga, to mi się wydaje, że one naprawdę chodzą w 25 klatkach na sekundę, jak każdy normalny film i ta animacja wygląda... no można by było powiedzieć, że prawie jak wygenerowana na komputerze, z taką dokładnością, więc cholera, nie wiem
też
ile...
Pewnie ten materiał, który oni puścili, to był robiony naprawdę dużo czasu, tak? Ponieważ mieli naprawdę jak się do tego przełożyć, jakby skala była mniejsza, pewnie w samej grze nie będzie już aż takiej płynności. Ale też weź pod uwagę, że kiedyś się robiło animację poklatkową, no to była taśma, to był obiektyw, to było regulowanie ostrości, a teraz z dzisiejszym sprzętem do nagrywania, no to i pojemność nie jest problemem, zmienianie szpuli czy taśmy to też już chyba nie jest problem.
To zależy od tego, ile oni będą mieli tak naprawdę filmików, bo jeżeli chodzi o gameplay, to tutaj będziemy mieć ten rzut z boku, taki jak w Neverhoodzie i wiadomo, że będziemy mieć pewne zapętlone animacje poruszania się głównych bohaterów i tak dalej. I teraz w zależności od tego, ile tam będzie filmów, tyle im to zajmie pracy, a nad tą grą pracuje trójka ludzi.
Ale Bizon, czy ty jesteś pewien, że oni nie mają w planach po prostu zwykłej poprawy pewnych rzeczy cyfrowo? Dlatego, że tak, my wiemy, animacja poklatkowa jest naprawdę bardzo skomplikowanym procesem, ale nawet jeśli, to w dzisiejszych czasach przecież jest potęga tak zwanej telewizji, kiedy to się mówiło w latach 80. można sobie coś wyedytować zwyczajnie, kiedy coś się źle złożyło, etc., etc.
No dobra, więc... ale myślisz, że na takich wysokorozdzielczościowych zdjęciach figurek, które są wykonane z gliny, będziesz mógł cyfrowo coś poprawić i to będzie niewidoczne?
Znaczy, oni... Wydaje mi się, że tak.
Wydaje mi się, że to by było, no znów...
Na pewno prostsze niż z filmem, wiesz?
No wiem, no właśnie o tym mówię, że ciekawi mnie, jak to będzie wykonane tak do końca, bo tu mamy troje ludzi, którzy no jakby znowu łapią się za robienie gier, bo oni przez długi czas chyba nie robili nic. Ten główny twórca rysował komiksy przez ten czas, bo jest ogólnie twórcą komiksów. I ciekawi mnie po prostu, czy ci ludzie teraz, powracając niejako dzięki Kickstarterowi, czy będzie im się udało w ciągu tych, no nie wiem ile oni sobie lat zaplanowali, powiedzmy, że w ciągu 2 lat wydać tą grę rzeczywiście i osiągnąć sukces, bo ja bym chciał, żeby powróciły takie właśnie niecodzienne gry i to niecodzienne,
no
nie
chyba
tylko
każdy by chciał.
Pod względem... Ja na pewno nie chcę, żeby powróciło opowiadanie fabuły, tak jak było w Neverhoodzie, bo kiedy tam się szło wzdłuż tej ściany, ja dobrze pamiętam, tak. To po prostu był tekst i to była ściana tekstu już na taką okropną czcionką. Jako, że no ja już za młodu po prostu musiałem wszystko widzieć w grze, to ja po prostu siedziałem i tylko tak, kolejny ekran, kolejny blob tekstu. I po prostu, nie wiem, ja wiem, że na przykład ludzie narzekają, że pod koniec Braid oni są zarzucani po prostu całymi plikami tekstu, No ale wiadomo, my tutaj cała trójka nasza przeżyła Metal Geary wszystkie, więc wiemy, jak to jest przeżywać ogromnej ilości tekstu. Ale tutaj po prostu w Neverhood to po prostu była ściana tekstu, więc jeżeli oni powiedzą, o, wracamy do korzeni serii, ponownie opowiadamy całą fabułę jednym longiem, nie, to ja tak, nope, przeczytam streszczenie. No ale jeżeli pomijając to, jak oni wtedy pisali fabułę, ale też zwróćmy uwagę, że rynek trochę się zmienił, jakby jest większe zrozumienie medium. Mam nadzieję, że oni przez ten czas się nie obijali, tylko naprawdę zrozumieli medium, jakie są gry. I mówi się tak, że przygodówki umarły, chcemy, żeby powróciły, ale co jakiś czas ja to mówię. Ja wiem, że wychodzą w Niemczech jakieś tam przygodówki, które później wszyscy chwalą, bo o, mój Boże, jak to dobrze jest przygodówka, ale to są słabe gry. Bo to jest po prostu kopiowanie starych zasad bez prowadzenia czegokolwiek nowego. Ja wiem, że nostalgia jest ważna, bo jest bardzo ważna, szczególnie w takim gatunku jak przygodówki. Ale to nie znaczy, że nie można dodać na przykład wyboru w dialogach, który coś zmienia. To nie znaczy, że nie można skomplikować trochę rzeczy. To nie znaczy, że nie można dodać elementów zręcznościowych. Pod warunkiem wszystko jest fair. Bo na przykład ja nienawidzę, że jak przygodówki kiedyś były nie fair, kiedy nie robiłeś save'a co 3 sekundy, no to co chwilę dostawałeś po łapach, że jakim prawem klikasz na wszystko?
Ale wiesz, ja uważam, że niezależnie od tego, czy Army Krok będzie taki czy śmaki, ja i tysiące czy nawet miliony osób zagrają dla niego tylko i wyłącznie dla oprawy i dla fabuły. No, pewnie, ja bym chciał, żeby to była genialna gra, ale...
To jest jeden z tych przypadków, kiedy ja wiem, że ja też będę w tym tłumie, ale na razie, właśnie teraz trochę a contrario tego, jak byłem napalony przed chwilą na Massive Chalice, to teraz jestem też taki... Wstrzymuję się przez to właśnie, że oni tak długo w tym nie siedzieli. Po drugie, bo jest ich bardzo mało, a po trzecie, myślę, że 2 lata to jest bardzo optymistyczna wizja, Bizon. Dla no, tak małej nie, grupy, która jeszcze nie ma bicza nad sobą, to już naprawdę.
Ale ja po prostu mam ogromną nadzieję, bo...
Ale spokojnie, może nasze dzieci zagrają.
Tak, z czasu Neverhooda po prostu nie pojawiło się nic takiego i nikt nie próbował chyba połączyć animacji poklatkowej na taką skalę.
Była jakaś gra o kosmitach, chyba. Z gliny. Nieważne, bredzę, już to jest tak, przywołujmy wspomnienia sprzed 15 lat, proszę bardzo. Wiem,
tak czy siak, ja tu siedzę i trzymam kciuki, nawet przez te 2 lata. I oni do dzisiaj uzbierali 374 tysiące, chcą uzbierać 900 tysięcy dolców, a mają jeszcze 24 dni, więc powinno im się udać. Więc teraz tylko czekać na kolejne informacje i no może za 2, 3, 4, 5 lat może coś w końcu z tego zobaczymy.
Odin!
Tak?
Niespodzianka! Teraz ty!
Okej, dobra. Czy to był wstęp?
Tak!
Dobrze! To był niezapowiedziany wstęp. Otóż moja niespodzianka. Tak naprawdę nie wiem, dlaczego przeoczyłem, ale nie tak dawno, nie wiem czy wiecie, miała miejsce premiera na Steamie, dzięki Bogu, to znaczy to było wejście z platformy Greenlight na normalnego Steama już, miała miejsce tak jakby premiera gry Gunpoint. I teraz jeśli ktoś nie wie, czym jest Gunpoint, Gunpoint jest bardzo, bardzo ciekawą grą, która jest typowo 2D, gdzie jesteśmy szpiegiem, czy też można powiedzieć bardziej prywatnym detektywem, który po prostu musi zrobić coś w jakimś budynku. No i oczywiście jest to zadanie, które wymaga od niego pewnego pomyślunku. I z pomocą służą nam na przykład technologiczne gadżety, gdzie na przykład jednym z tych technologicznych gadżetów są rakietowe buty. Czy też można powiedzieć buty na sprężynach, które pozwalają wyskoczyć bardzo wysoko i przylepić się do jakiejś płaszczyzny, a następnie po niej chodzić. Mamy również możliwość przełączenia się w tryb zarządzania połączeniami elektrycznymi i za pomocą tego trybu, dla przykładu, wyłączając światło i przerzucając wyłącznik na poziomie strażnika do drzwi, które do tej pory były zamknięte, on z automatu idzie do tego włącznika, chce go włączyć i otwiera nam drzwi. Ogólnie rzecz biorąc, brzmi bardzo prosto, jednak gra jest naprawdę bardzo fajna, jest w niej dużo humoru, co też bardzo sobie cenię i jak na razie wygląda i też spotyka się z bardzo dużą aprobatą. My z Akim Gunpointem interesowaliśmy się jeszcze kiedy powstawał w wersji Super Alpha, kiedy nie było tak naprawdę nawet oprawy graficznej, bo sama gra prezentowała pewne wyzwanie i teraz mam nadzieję, że wszyscy będą w stanie oglądać wersję wideo, dlatego że naprawdę bardzo warto. Ale dla ludzi, którzy nie są specjalnie zainteresowani, można po prostu udać się na Steama i wpisać Gunpoint i do pobrania jest normalny oficjalne demo, które było udostępnione na Steamie chyba dwa dni temu. Tak więc to jest naprawdę bardzo dobra okazja, żeby zapoznać się z naprawdę bardzo fajną grą indie. Można ją porównać kalibrowo do FTL-a i ona jest naprawdę jedną z takich, w które powinniśmy zagrać, bo nie dość, że klimat jest typowo noir, kiedy mamy ciągle padający deszcz, wieczór, kiedy strażnicy stoją z latarkami, przechadzają się po jakichś pomieszczeniach i w tym wszystkim jesteśmy my, którzy musimy się odnaleźć, wymyślić jakąś taktykę i tak dalej, i tak dalej. I można pomyśleć przez chwilę, że sama fabuła to będzie bardzo niewiele, dlatego że zagadki logiczne mają to do siebie, że dla ludzi, którzy są, można powiedzieć, wprawieni w ich rozwiązywaniu, to taka gra skończy się bardzo szybko. Ale na szczęście do gry będzie dodany edytor poziomów. Tak więc każdy będzie mógł stworzyć swój własny poziom, a za pomocą workshopu, chyba dobrze tak kojarzę nazwę, Steamowego, będziemy w stanie dzielić się tymi poziomami ze całą społecznością. No i oczywiście to będzie super okazja, żeby sprawdzić, czy ktoś jest w stanie przejść tą mapę tak czy inaczej. Będzie można tworzyć różne scenariusze przejścia i tak dalej, i tak dalej. Co jest jeszcze fajne, gra za każdym razem, kiedy kończymy, poziom nas ocenia i bierze tutaj pod uwagę to, jak głośni byliśmy, ile osób powaliliśmy, czy na przykład przeszliśmy kompletnie niezauważeni, czy złapała nas jakaś kamera, więc możliwości jest naprawdę bardzo dużo i mam nadzieję, że wszystkim słuchaczom teraz będzie to odpowiadało na tyle, że po prostu zobaczą, jak wygląda Gunpoint, bo ja uważam, że gra jest naprawdę warta uwagi i warta zakupu. I miejmy nadzieję, że kiedyś pojawi się na Humble Bundle, bo aktualnie preorder tej gry kosztuje około $9, tak więc dość dużo. Ale mam nadzieję, że za jakiś czas ona stanieje i będziemy mogli ją normalnie kupić. Muzyka jest naprawdę bardzo ciekawa, tak jak powiedziałem, grafika jest typowo pixel artowa, tak więc mogą się zdarzyć osoby, które tego nie lubią, ale ja polecam naprawdę ze szczerego serca, gra jest bardzo przyjemna i ja w demie spędziłem długie godziny.
A ja mam tylko pytanie, czy można rzucać monetą do odwrócenia uwagi?
Nie, ale można wyłączać światła.
Myślałem, że dlatego tak ci się podoba ta gra, bo może rzucać monetą jak w Blood Money.
Nie, na szczęście nie, dlatego że ogólnie cała idea polega na tym, żebyś ty za pomocą tych elementów, które masz dostępne, wymyślił sobie swoją taktykę i ta taktyka zwykle jest, ona nie jest straightforward, innymi słowy nie możesz wyjść na klatę komuś, dlatego że zostaniesz ściągnięty przy po prostu pierwszym spojrzeniu strażnika, tak więc musimy po prostu się zastanowić, jak przejść dany level i one oczywiście z biegiem czasu robią się coraz trudniejsze, dlatego wszyscy ludzie, którzy mają zacięcie taktyczne, którzy lubią kombinować, myślę, że znajdą tutaj coś dla siebie. No naprawdę, tylko i wyłącznie polecam. Demo jest ogólnodostępne, więc każdy powinien sprawdzić. Gra zajmuje lekko 25 MB, tak więc to nie jest nic wielkiego. Tak więc ja ze swojej strony polecam i mówię, że to tyle.
To mam nadzieję, że się jeszcze nie nagadałeś, bo teraz będzie temat o demie The Last of Us.
Dokładnie tak. Okej, tak więc demo The Last of Us. Nie wiem, czy wiecie, a zdaję sobie sprawę, że teraz już tak, ale na samym początku jeszcze nie, kiedy zaczynaliśmy to nagranie, że demo The Last of Us jest już ogólnie udostępnione dla ludzi, którzy zamówili przedpremierowo God of War Ascension. I bodajże dzień temu, albo dwa dni temu, nie jestem pewien, to demo właśnie ukazało się dla tych wszystkich posiadaczy i oczywiście osoby, które były, które miały tą możliwość, to ją ściągnęły i w sieci pojawiły się pierwsze materiały. I teraz demo nie jest jakoś specjalnie rozczarowujące, ale oczywiście nie jest też jakoś specjalnie zaskakujące w tym pozytywnym znaczeniu, dlatego że chyba nikt nie spodziewał się, że grafika The Last of Us będzie rzeczywiście taka, jaką nam Naughty Dog prezentowało. Nie jest taka i to wyraźnie widać, że daleko i naprawdę od tych prezentacji, które widzieliśmy i z których się tak naprawdę cieszyliśmy wyjątkowo i chyba nawet pamiętam, że w którymś nagraniu DualShocka mówiliśmy, że gdyby się bardzo postarali, to ta gra mogłaby tak wyglądać. No czczę nadzieję, ale nie jest brzydka na pewno i wydaje mi się, że to jest poziom wszystkich Nathanów, Drake'ów i tak dalej, tak więc nie ma tragedii. Myślę, że w pewnych momentach jest naprawdę bardzo interesująca, ale to też może być kwestia dema, dlatego że ono prezentuje nam tak naprawdę przechadzkę po opuszczonym mieście, które jest pogrążone w mroku. Tam tak naprawdę nie ma specjalnie dużo słońca, tak więc nie wiemy, jak to dokładnie będzie wyglądało w pełnym słońcu, ale no, wrażenie jest na pewno zaskakujące, czy tam no, to jest zupełnie co innego niż ja myślałem, że to rzeczywiście będzie. To też chyba jest tylko i wyłącznie moją winą, że liczyłem, że rzeczywiście gra będzie wyglądała chociaż trochę tak jak na prezentacjach. Teraz w tym gameplayu pojawiają się trzy postacie, dwie z nich na pewno znamy, to jest Joel i Ellie, ale pojawia się również płeć żeńska, dojrzała kobieta o imieniu Tess. No i Tess zajmuje się opieką nad Ellie, kiedy Joel na przykład udaje się przed szeregi, żeby wytrzewić jakiś zombie czy zmutowanych, bo nawet nie wiadomo, jak o nich specjalnie mówić. Natomiast w gameplayu jest to wyjaśnione w ten sposób, że to jest rodzaj infekcji, który pochłonął tych ludzi, no i że część z nich nawet rozwija na swoim ciele grzyby. I z biegiem czasu niestety oni zaczynają się rozpadać i im dłużej żyją z tą infekcją, tym bardziej zaczynają być nieprzewidywalni, szaleni i tak dalej. Oczywiście trawersowanie tego miasta nie jest łatwe, dlatego że musimy znajdować różne ścieżki naokoło, przechodząc na przykład jakieś zawalone korytarze, ale nie jest to specjalnie nic trudnego i gra raczej w oczywisty sposób stara się zwrócić uwagę, gdzie powinniśmy pójść, na co powinniśmy spojrzeć albo przez co powinniśmy przeskoczyć. Tutaj uwagę moją zwróciła naprawdę bardzo płynna animacja. Oczywiście to jest animacja na poziomie tym PlayStation 3, tak więc to nie jest ten next gen, ale na pewno nie jest źle i wydaje mi się, że tutaj możemy spokojnie porównać to do tej płynności, którą znamy ze Splinter Celli na przykład, kiedy zbliżenie się do na przykład do jakiegoś pojemnika albo do jakiejś zawalonej kolumny powoduje, że Joel po prostu bardzo płynnie na niego wskakuje i zeskakuje po drugiej stronie. Tak więc to nie psuje tego ogólnego klimatu i to jest naprawdę bardzo miłe. Muzycznie, ja szczerze powiedziawszy, wsłuchując się w ten gameplay, słyszałem bardzo niewiele muzyki, natomiast efekty dźwiękowe były bardzo, bardzo fajne. I dzięki temu jesteśmy w stanie nawet na czuja wykryć, że coś się do nas skrada albo że coś stoi za rogiem. Ale skoro już właśnie o wykrywaniu mówię, to mamy też oczywiście możliwość włączenia zmysłu. I teraz kierując Joelem, jesteśmy w stanie przykucnąć, skupić się tak jakby i widzieć wszystko przez ściany, co osobiście uważam, że jest idiotyczne. Ekran zmienia się tak naprawdę w odcienie czerni i bieli i to chyba właśnie się tak zresztą nazywa w grze jako zmysł.
Boże.
Mam nadzieję, że to nie będzie dostępne na niektórych poziomach trudności, bo ja szczerze powiedziawszy, ja uważam, że ta gra dużo na tym traci właśnie
Ale dlaczego oni nigdy tego nie pokazali na żadnym poprzednim gameplayu, tylko nagle teraz w demie dowiadujemy się, że w grze w ogóle jest zmysł?
Nie wiem.
Znaczy ja czytałem opinię, bo ogólnie to demo, o którym teraz opowiadasz, to nie jest najnowsze demo. Niedawno paru dziennikarzy dostało jakby możliwość położenia rąk na nowszym, nazwijmy, buildzie, który pokazuje trochę inną sekcję gry. I właśnie tam redaktor, on ogólnie miał zaskakująco mało uwag, a jednocześnie to, co podkreślał jako wady, to moim zdaniem bardzo silnie ochłodziły mój zapał do tej gry. I właśnie jeden z najsilniej, ja wtedy o tym nie mówiłem, no bo myślałem, aha, no tak, wszystkie gry teraz mają jakiś zmysł, który pozwala ci widzieć wszystko. I kiedyś, pamiętam, lata temu, ja myślałem, że to jest oszukiwanie, jak ja w Maxie Payne obracam kamerę, tak żeby widzieć, czy ktoś jest za rogiem. Ale jeżeli gra wprost ci mówi, proszę, możesz widzieć wszystko, tym bardziej jeżeli stawiasz na survival, tak, stawiasz na skradanie, stawiasz na to poczucie zaszczucia, to dajesz zmysł? Ja wiem, że ktoś powie, oj blady, nie musisz włączać jak nie chce, nie o to chodzi, tak? Po prostu chodzi o filozofię, która za tym stała, że jeszcze broń Boże, ktoś by się musiał bać w grze zombie, szybko, dodajmy zmysł, który pozwoli mu widzieć wszystko. I nie wiem, czy to była decyzja odgórna, czy to był od razu pomysł Naughty Dog, ale dla mnie to jest takie zmarginalizowanie tego poczucia właśnie, że muszę sobie radzić w każdej sytuacji, muszę improwizować, muszę samemu zadbać o to, żeby sprawdzić wszystkie rogi, a nie to. Ja rozumiem, że w grze na przykład ciężko jest oddać często to, że zmysł słuchu u ludzi ogólnie potrafi być niesamowity, jeżeli jesteśmy właśnie w takiej sytuacji nerwowej. Ja wiem po swoich, nazwijmy, manewrach militarnych i tak dalej, jak często właśnie potrafiłem po prostu zamknąć oczy i słyszeć i ocenić odległość, szybkość i tak dalej osób, które się przemieszczają gdzieś tam, nawet kilkanaście metrów ode mnie, tym bardziej jeżeli, nie wiem, było suche podłoże czy las. Więc w grze to jest może ciężko oddać, ale od razu sprawić, że to jest widzenie przez ściany, to jest moim zdaniem trochę przesada.
Ale pamiętajmy, jak podchodziliśmy do tej kwestii zmysłu, kiedy widzieliśmy pierwszy raz ją w Hitmanie Absolution. I oddzielmy ją od The Last of Us, bo ktoś może właśnie powiedzieć, o, Hitman ma zmysł, też jest po części skradanką, podobno może miejscami do The Last of Us, więc bla, bla, bla. Ale w Hitmanie odebrano nam tą wspaniałą mapę, która pokazywała nam, no,
co?
Cały...
Mapę! Dziękuję.
Która pokazywała nam nawet nasz cel od razu. W momencie, kiedy my odpalaliśmy misję, mogliśmy zobaczyć dokładnie na mapie, gdzie jest nasz cel, co on robi, kiedy wychodzi do toalety i tak dalej. Więc Absolution to nam odebrało, dało nam tą mini mapkę i zastąpiło ją zmysłem, który też ma jakiś ograniczony zasięg w kółko. Więc ostatecznie wydaje mi się, że ten zmysł w Hitmanie wyszedł na plus. Ale The Last of Us, które od początku jawiło nam się jako ta gra naprawdę... Mimo, że widać, że jest uskryptowana, że idziemy od jednego momentu, który jest bombastyczny, do innego, to mimo wszystko mamy takie poczucie, że cholera, nie mam interfejsu, jak łapię za ten pistolet, to mam tylko jeden magazynek, dochodzę do tego miejsca, wychylam się zza rogu, może ktoś tam jest, może go tam nie ma. Mieliśmy to poczucie za każdym razem, kiedy oglądaliśmy prezentację, to było to poczucie tego, że my jesteśmy osamotnieni, my nie wiemy, co czai się za tym rogiem, my musimy tam podejść i prawie organoleptycznie sprawdzić. Do tego jeszcze dopasowywała się ta bardzo ładna oprawa graficzna. Więc kiedy ktoś mi nagle mówi, że jednak jest taki zmysł, o którym nigdy nie mówiliśmy, to coś tu jest nie tak, nie podoba mi się to. Ja wiem, że tam na pewno jest ten poziom, właśnie taki jak Hitman, jest ten purysta, gdzie nie możemy używać zmysłu. Okej, ale mimo wszystko, jeżeli jest gracz, który przeżywa tą grę w ten sposób, że może zawsze się zatrzymać i sprawdzić coś za tą ścianą, to nie wiem, to jest jakieś takie
może jest coś,
włączenie...
o czym nie wiemy, może to jest tak, że możesz śledzić tylko tych przeciwników, których już zarejestrowałeś, albo jeżeli a, oni... No to...
Nie.
Po prostu...
Nie, to tak nie działa, tak. Po prostu możesz zobaczyć wszystko przez ściany.
No widzisz, chciałem ratować na adwokat.
I możesz zobaczyć wszystko przez ściany. Ja ogólnie rzecz biorąc myślę, że to nie jest aż tak przerażające, dlatego że kiedy tak naprawdę gramy, to żeby użyć tego zmysłu, to trzeba się zatrzymać. Joel musi kucnąć.
O nie, gracz musi się zatrzymać?
Kto? Tak, tak, ale widzisz, to jest w pewien sposób jakieś wyjście dla tych graczy, którzy normalnie stosowaliby tą taktykę, dlatego że ona jest dostępna. Kiedy chcesz się skradać, kiedy chciałbyś sobie narzucić pewien poziom trudności ponad to, co dostajesz w grze, to kiedy idziesz do przodu, to wiesz, że nie możesz po prostu nacisnąć magicznego guzika i widzieć wszystko, dlatego że musiałbyś się zatrzymać. Na przykład nie chcesz sobie psuć tej płynności z gry i wtedy tego nie robisz, nie wiem. Może będą jakieś poziomy trudności, kiedy nie będzie tego trybu, ale to jest jeszcze sam początek, dlatego że co jeszcze widzimy na tym gameplayu? Otóż widzimy właśnie różne typy tych zainfekowanych i z czego dobrze zapamiętałem, to dwóch z nich chyba jest faktycznie naszymi przeciwnikami. Jest jeden typ, który kompletnie nic nie widzi i oni się nazywają w tej grze clickers, a przynajmniej tak nasza wesoła gromadka ich nazywa. I to są zainfekowani, którzy chodzą i klikają. I to jest ponoć jakaś echolokacja. I my rzucając butelkę...
Akurat przypomniałeś mi scenę z Book of Eli, kiedy właśnie Denzel Washington grał tego pana, który niegdyś był niewidomym. Spoiler. I on właśnie tam jak gdzieś tam wchodził, to właśnie robił takie, żeby ocenić odległość. Nie wiem, nie mam pojęcia.
A widzisz, to nie jest tak, że on nigdyś nie był niewidomym.
No ale
to...
nie chciałem robić spoilera, no.
No ale to już chyba za bardzo, co?
Ja i tak nie wiem, o czym mówicie, więc go on.
Nie oglądaj, teraz już nie oglądaj przez następne pół roku, żebyś nie pamiętał, co mówiliśmy. Tak czy inaczej, mamy parę sekcji, czyli parę sekcji. Mamy jedną sekcję, kiedy możemy rzucić butelką i po prostu przekraść obok tego klikera i to jest tak naprawdę taki początkowy tutorial, który nam prezentuje możliwości pokonania niektórych przeciwników, ale z drugiej strony za chwilę musimy się zmierzyć z grupką pięciu i musimy ich zabić, tak więc nie ma wyjścia. Tess oraz Ellie czekają u góry, a Joel oczywiście musi zakrawać rękawy i po prostu no, zrobić to, co musi zrobić, tak. Oczywiście nie byłoby to na tyle ciekawe, gdybyśmy nie mieli broni. I teraz bronie improwizowane jak najbardziej są i znajdujemy trzonek od topora. Ten trzonek jest w bardzo dobrym stanie i widać, że raczej podniszczony nie jest, więc podejrzewam, że w końcu znajdziemy też sam topór i będziemy w stanie je połączyć i będziemy mieli funkcjonalny topór, taką dużą
zagadka
siekierę.
Zagadka logiczna.
Tak, tak, dokładnie. Natomiast co jest na pewno fajne, to to, że kiedy zbieramy różne rzeczy, które też są w pewien sposób oczywiście widoczne dla nas, dlatego że mamy półkę, na której było mnóstwo rzeczy i nagle znajduje się tylko i wyłącznie jedna, no to wiadomo, że jak do niej podejdziemy, to oczywiście wyświetli się menu i możemy ją zebrać, fajnie. Więc to nie jest tak, że rzeczywiście musimy szukać, to widać, kiedy wchodzisz do pokoju, że coś jest do zebrania. Natomiast to, co jest fajne, kiedy już coś mamy, to możemy otworzyć plecak i tam zacząć łączyć te rzeczy. I na tym gameplayu, który ja oglądałem, widziałem, że pan, który właśnie prowadził postać Joela, otworzył sobie plecak i zmieszał kombajn, połączył szmatę i alkohol i dzięki temu miał jakiś opatrunek, więc kiedy jesteśmy ranni, a tutaj nie ma podziału konkretnie, która kończyna jest ranna, czyli po prostu kiedy jesteśmy ranni, to możemy tą szmatą się cali owinąć i czujemy się lepiej. Tak. Sama walka jest okej. Z tym, że widać, że w grze chodzi raczej o to, żeby nie angażować się bezpośrednio w tą walkę, a przynajmniej może tylko mi się tak wydaje i mam szczerą nadzieję, że tak jest rzeczywiście i że ten tutorial to jest po prostu tutorial, jak odpędzić zombich, jak sobie z nimi poradzić, przepraszam, zainfekowanych, jak sobie z nimi poradzić, bo gdyby jednak w tej grze chodziło o strzelanie, to bym się bardzo mocno zawiódł. Joel miał w tym gameplayu, który oglądałem, dwa rewolwery i nie miał do nich amunicji dodatkowej, czyli każdy z nich miał 6 naboi w sobie, już były załadowane, no i kiedy jeden z tych rewolwerów już nie miał naboi, no to oczywiście wyciągaliśmy sobie za pomocą szybkiego menu, które było dostępne pod strzałkami, wyciągaliśmy sobie kolejny rewolwer, a kiedy już ten rewolwer się skończył, no to używaliśmy właśnie tego trzonka od tego toporu. No i tak właściwie to wyglądało. Mogliśmy uciec, walcząc z tymi zainfekowanymi, więc jeśli byliśmy już w takiej kryzysowej sytuacji, że zaczęli nas obskakiwać z każdej strony, to możemy po prostu gdzieś tam cyknąć, schować się, no i oni zaczynają nas tak bezradnie szukać i nie są w stanie nas znaleźć. No i to chyba właściwie tyle. Walka jest płynna. I to chyba jest właśnie ten plus, że ogólnie gra jest bardzo płynna, ma bardzo dobre animacje. Natomiast chyba spodziewałem się znacznie więcej i wiem, że będziemy o tym jeszcze rozmawiać, dlatego że wypłyną jakieś oficjalne materiały, to nie będzie nagranie wykonane przez użytkownika jakiegoś YouTube, tylko na przykład coś na Game Trailers albo coś takiego, ale ja szczerze powiedziawszy jestem jak najbardziej na tak, oczywiście, ale z drugiej strony wydawało mi się, że to będzie coś znacznie więcej, albo po prostu dostaliśmy materiał, który nie do końca prezentuje tą grę w pełnej glorii. I to tyle.
Kolo...
A przepraszam.
Oh.
Sorry. Myślałem, że chciałem, że się wcisnę. Czy u was też padało przez ostatnie 4 dni non-stop?
Tak. U mnie jest śliczna pogoda jest cały czas.
Ja myślałem,
przepraszam, wczoraj rano padało.
Okej.
Okay. It's Paga. Raining money.
3, 2, 1. Call of Juarez Gunslinger, czyli próba podniesienia tej serii Call of Juarez z bagna, jakim było The Cartel. Ja grałem w demo.
Czy ja mogę coś dodać?
Tak, tak.
Wygląda, bo ja ogólnie w tym temacie nie będę się specjalnie udzielał. Chciałem tylko dodać, że obejrzałem trailer, który podesłał mi Blady i muszę powiedzieć, oczywiście wy pewnie to rozwiniecie, ale dla mnie osobiście wygląda podobnie do Red Dead Redemption. I to chyba może być nawet komplement. Wow. Chyba.
Nie wiem jak się do tego odnieść, bo ja po skończeniu dema jakoś nie bardzo mi się to skojarzyło z Red Dead Redemption, a wręcz...
Ale graficznie chodzi mi, tylko to
wiesz. Red Dead jest naturalistyczna wręcz grafika, tutaj mamy... No i zepsułeś całe tempo.
No i właśnie, tym mówię, bo być może Odin oglądał jeszcze trailer, na którym ta grafika nie była jeszcze tak mocno stylizowana, jak jest naprawdę. Bo rzeczywiście pierwsze teasery i trailery Call of Juarez pokazywały nam grafikę, która jeszcze jakoś wyglądała tak plastycznie, nieco pod ten fotorealizm. Tymczasem teraz, kiedy mamy wersję pełną, na nią jest nałożony filtr, który zmienia ją trochę w coś na zasadę Borderlands. Tylko że różnica jest taka, że Borderlands od początku siedzi w tym klimacie i jest takie robione od podstaw. Tymczasem Gunslingera ktoś nagle przerobił, dlatego ta oprawa teraz wygląda dość dziwnie komiksowo. I to mi nie za bardzo klika, ale jeżeli chodzi o sam gameplay, to demo było krótkie, bo ono trwało chyba 15 minut ostatecznie. Jednak co było w nim dobre? Jak wiele dobrych rzeczy nie można powiedzieć o Bound in Blood, to jednak tam na początku gry, kiedy mieliśmy te pierwsze rewolwery, to raz, że one nie były specjalnie celne, dwa, że nie były zbyt mocne. Więc przez pół gry szliśmy bawiąc się tak sobie i pod koniec dopiero gra nabierała tempa, kiedy dostawaliśmy lepsze, celniejsze, mocniejsze bronie. Tymczasem już w tym demie strzelanie z dwóch rewolwerów naraz to jest poezja. To jest takie fajne uczucie, że w końcu możemy poczuć... Nie, ja wiem, że może te rewolwery nie były takie celne, ale to jest gra i ona ma sprawiać przyjemność. I sposób, w jaki się biega i strzela w Gunslingerze, rzeczywiście to jest pod tym względem najlepsze Call of Juarez, jakie do tej pory wyszło. I tutaj na pewno wiem, że Blademu również będzie się podobało właśnie to, jeżeli chodzi o gameplay. Ale powiedz mi, Blady, na przestrzeni całej gry, bo wiem, że już ją ukończyłeś, czy tam jest dużo takich sekcji, które są wymuszone, że na przykład musisz stać przy tym oknie i strzelać, albo musisz akurat teraz używać Gatlinga, czy coś w ten deseń, bo...
W całej grze są może trzy sekcje na wieżyczce, ale nawet będąc na tych sekcjach na wieżyczce, z tych trzech dwie są bardzo przyjemne i jakby trochę nie wiem, jak teraz podejść do tematu której strony, bo miałem całkiem przygotowany ładny sposób na wprowadzenie tego wszystkiego.
A dziękuję,
tak skoczyliście po prostu teraz tak się czuję jak zawodowy pływak, który nagle, nie wiem, wylądował w środku oceanu i nie potrafi się odnaleźć. Więc może się chwycę jakiejś boi najpierw, czy jakiś ten, czy jakieś tratwy. Po kolei. Gunslinger. Kiedy ukończyłem to demo, o którym powiedziałeś, to ja od razu kliknąłem opcję Unlock i pobiegłem na PSN, gdzie dzięki wspaniałej zniżce mogłem za 44 zł stać się posiadaczem i mój Boże, już drugi raz na przestrzeni ostatnich paru miesięcy jest tak, że te wszystkie wielkie gry, które wychodzą, to absolutnie nie unoszą mi nawet o milimetr brwi, a kiedy wychodzi jakaś mała gra, od której nikt wiele nie wymaga, bo czy jest to Blood Dragon, czy jest to właśnie teraz Gunslinger, to ja kupuję tę grę na zasadzie, a żeby sobie postrzelać na chwilę, nie wiem, bo mam akurat trochę wolnego. I znowu stało się tak, że ta właśnie gra kupiona tam za 40 zł okazuje się po prostu fenomenalna. I jak zaczęliśmy rozmawiać, jeszcze przed podcastem, czyli dwie godziny temu, zanim zaczęliśmy nagrywanie, to wydawało mi się, że Bizon jednak będzie negatywnie nastawiony, ale teraz wydaje mi się, że jednak jest okej, ponieważ kiedy ja myślę o Watch Dogs właśnie jako symulatorze Odina, ponieważ to jest gra, gdzie hakujemy wszystko i chodzimy w płaszczu po mieście. A właśnie kiedy grałem w Gunslingera, to dla mnie to był właśnie taki symulator Bizona, ponieważ jesteśmy w takim quasi-Tarantino filmowym klimacie, gdzie strzelamy z rewolwerów. I właśnie będąc Bizonem, pewnie bym doceniał wszystkie jakieś tam niuanse i odniesienia do filmów, do całego tego, do mitologii Dzikiego Zachodu, bo jest ich naprawdę pełno. Ale co do samych sekcji, właśnie gra... I ubóstwię ją za to, że przez ten niski budżet ona całą fabułę łączy takimi krótkimi scenkami, które są chyba ręcznie rysowane i to jest po prostu historia opowiadana w barze przez tego tam wielkiego rewolwerowca, który opowiada o swoich przygodach. I to w jaki sposób oni wykorzystują ten gimmick, że on opowiada tą historię, to tak naprawdę niweluje większość problemów, które ja bym miał z tą grą. Ponieważ dla mnie to, że gra jest liniowa i podążamy cały czas korytarzem, absolutnie mi nie przeszkadza, ponieważ jeżeli ktoś mówi, o, witaj w największym i najlepszym symulatorze wojskowości od czasu przyjścia Jezusa na ziemię, i mamy wtedy same korytarze, no to ja stwierdzam, nie, jest dysonans pomiędzy designem planszy, a tym, jaka jest fabuła opowiadana. Tutaj, jako że to jest historia, gdzie on po prostu zmierza cały czas do sedna, to mi nie przeszkadza. Nie przeszkadza mi to, że nas zalewają po prostu fale wrogów i Bizon, to co ty widziałeś przy tym oblężeniu domu, to jest nic. Natomiast miał sekcję po prostu, kiedy ludzie będą wychodzili z każdego, za każdego kamienia, z każdego krzaka, będą się po prostu piętrzyli, prosząc o kulę w twarz. Więc to też pasuje i to jest nawet... Pasuje do tego klimatu opowieści, że o, byłem sam, ich było 200. 200 Indian? Tak, 200. Niemożliwe, żebyś przeżył odsiecz 200 Indian. 200 zabiłem! Więc to wszystko gra jakby rozumie swój klimat, rozumie to, że nie jest brana na poważnie i dzięki temu może wybaczyć naprawdę wiele. I same rewolwery. W grze mamy trzy rodzaje rewolwerów, bo mamy taki quick shooter, który no, mi sprawi największe przyjemności w sumie w używaniu. Którego wadą jest oczywiście niecelność i mały damage. Mamy Ranger, który pozwala strzelać na duże odległości, ale wolno się go przeładowuje, bo to jest taki no single shot, tak, że musimy odciągnąć zamek po każdym strzale. No i mamy taki jakby pośrednik, który jakby równoważy te moce. I Bizon.
Tak.
Kultura Dzikiego Zachodu. Grając w Gunslinger zbieramy coś takiego jak okruchy prawdy. One chyba były dwa w demie.
Aha, tak, tak, że zbierasz tak jakby listy, tak? Czy coś takiego, gdzie masz opisaną historię Dzikiego Zachodu, tak?
Właśnie, kompletujesz sobie. Mnóstwo sytuacji, w których czytamy autentyczne informacje o osobach, które spotykamy w grze, o miejscach, które mijamy. Ja się dowiedziałem tyle o Dzikim Zachodzie z tej jednej małej głupiej gry, że tak naprawdę żartuję, że te informacje są jako znajdźki. Ja mimo tego, że miałem wykupioną w perkach, bo ogólnie mamy ten skill tree, gdzie możemy się rozwijać, zależnie od tego, jaki mamy styl gry, to możemy sobie wykupować jakby punkty. To nie jest jak w Far Cry'u. Ja wykupiłem sobie zdolność, informuj mnie, kiedy okruch jest w pobliżu. I mimo, że ja robię wszystko w grach i sprawdzam każdy róg, ja znalazłem 36 na 50. Więc denerwuje mnie to, bo to nie jest okruch tylko dla punktów, to jest historia Dzikiego Zachodu, więc ominęło mnie, ile? 2/5 historii mi ominęło, tylko dlatego, że nie mogłem znaleźć jakiejś znajdziki. To jest w sumie moja chyba taka jedyna większa wada, którą potrafiłem dostrzec w tej grze. Ale jeżeli... Dźgaj mnie, Bizon, bo ja cię chcę zainteresować tą grą, bo to jest, wydawało mi się, że to po prostu gra dla ciebie.
Nie, bo ja się zdziwiłem ogólnie w momencie, kiedy podszedłem w tym demie do konia i nie mogłem na niego usiąść, bo jakkolwiek dziwacznie wyglądało jeżdżenie na koniu w Bound in Blood, to jednak była taka możliwość i tam były bardzo fajne te misje, kiedy my byliśmy puszczeni po prostu na taką pustą przestrzeń i zbieraliśmy sobie kolejne plakaty z poszukiwanymi akurat teraz i jechaliśmy do tego miejsca, gdzie ten poszukiwany się znajdował na koniu i tam mogliśmy na różne sposoby tak naprawdę wchodzić i te osoby zabijać, więc właśnie mówię, że z jednej strony podoba mi się to, jak jest prowadzona historia, bo tak jak ty mówisz, tam się nawet zdarzają w tym demie momenty, że jest jedno coś i ktoś mówi, a słyszałem, że rzeczywiście tam był pojedynek i po tym pojedynku nagle główna postać mówi, nie, co wy opowiadacie, wcale tak nie było i nagle historia się cofa znowu przed tą szopę, żeby pokazać nam coś innego i w tym momencie demo się właśnie urywa, ale takie zagrania fabularne bardzo mi się podobają, jednak
to wiedz, że one są później, że nigdy nie było jednej sytuacji, kiedy bym stwierdził, że mi się to zaczyna nudzić, ten gimmick właśnie z zmienianiem historii, z dopytywaniem, bo na przykład później w grze jest tak, że ktoś się dopytuje w czasie gry o coś Silasa i wtedy na przykład, jak zszedłeś z dachu, no jeszcze tam strzelasz i on jak ja zszedłem z dachu? I ty w tym czasie musisz walczyć do czasu, aż on sobie przypomni, że drabina, pamiętam, tam była drabina i pojawia się drabina wtedy, po której możesz zejść. Więc to są naprawdę świetne. Albo kiedy on na przykład rozważa jakieś możliwości, to my musimy, bo się jakby planował to. Więc musimy każdy z tych jego planów jakby odegrać, i on w końcu mówi, no i zostałem przy tym ostatnim, tak? Więc to się nie nudzi i bardzo pasuje. Gdyby to była pełnowymiarowa gra, i to jest podobny argument, jakby mówić przy Blood Dragon, że te rzeczy by się mogły nudzić na taką dłuższą metę, ale w grze, którą ja skończyłem w 3 czy 4 wieczory sobie tak pogrywając po rozdziale, to jest naprawdę świetna i mi na początku przeszkadzało to, że jest tak mało broni, no ale po pierwsze realia Dzikiego Zachodu, a po drugie fakt, że tu bardziej chodzi o to, jak stylowo przechodzi przez tę grę. Ja grałem od samego początku na trudnym poziomie i było wyzwanie pod koniec gry, naprawdę. Mamy te zdolności, które nam ułatwiają zabawę, czyli to zwolnienie akcji, ta koncentracja, która nam pozwala podświetlać wrogów, robić uniki przed kulami, które zresztą są fantastyczne. I później możemy różne tam rozwijać właśnie opcje, na przykład mamy taką mega opcję, w której jeżeli rozwiniemy chyba to jest sokole oko, jeżeli mamy naładowany w pełni pasek, to możemy wbiec w tłum wrogów, przytrzymać i wtedy za koszt całego paska obracamy się dookoła i automatycznie Silas celuje wszystkim w głowę i po prostu zaczynamy strzelać do wszystkich. No to jest mega satysfakcja z tego, jak ta gra jest prowadzona, jaki ma ogromny dystans do siebie i do samej głównej postaci i też te osoby, które są przy Silasie, kiedy on opowiada tę historię, też właśnie mówią nam o Dzikim Zachodzie, też dają inne spojrzenie na te fakty i też na osoby historyczne, które poznajemy na przestrzeni gry i to się w pewnym momencie staje śmieszne, ile osób spotkał lub zabił Silas i gra też do tego wraca, zresztą w bardzo, bardzo dobry sposób, ponieważ zakończenie tej gry, ja wiem, że wiele osób stwierdzi, że jest kontrowersyjne, ale to nie jest kontrowersyjne w takim negatywnym sensie, tylko jest nietypowe, ale pasujące do postaci i jak na grę, która się nie stara wzbudzić jakichś większych emocji oprócz o, ale headshot, to i tak potrafiło wzbudzić pewne emocje we mnie i przywiązać mimo wszystko do tej postaci, która tak na pozór jest po prostu zabijaką, który rządza zemsty, strzela wszystkim w głowy.
Okej, ale jeszcze jest jedna rzecz, którą ja muszę się przyczepić, bo jak mówię, mi nie pasuje oprawa w tej grze, troszkę, ale poza tym wszystko mi się podoba, prócz pojedynków, bo ja bardzo lubię w Call of Juarez 2 pojedynki, które jakby pozwalały ci z jednej strony poruszać się w kółko, tak? Według tego, jak poruszał się twój przeciwnik, bo jeżeli nie poruszałeś się razem z nim, to wtedy zaburzała się ta równość, gdzie wy stoicie. To jeszcze dodatkowo cały czas myszką, czy też gałką, jeżeli chodzi o pada, można było sterować ręką nad rewolwerem. Także...
To jest. Tylko właśnie jest tak, że gra jakby... Ten pojedynek, który miałeś w demie, to jest pierwszy pojedynek i tam tylko masz to skupienie, tak? Że musisz jakby trzymać celownik. Później jest tak, że oni nie tylko chodzą dookoła, musisz pilnować rękę nad rewolwerem. Co więcej, masz możliwość strzelenia wcześniej. Nie wiem, czy to było w Call of Juarez.
Nie, nie.
Ogólnie teraz jest tak, że jak słyszysz swoje bicie serca, to możesz... Nie dostaniesz wtedy punktów XP dodatkowych, ale możesz strzelić jako pierwszy i wtedy to jest uznane za niehonorowe, ale możesz tak zrobić. Mm-hmm. Dodatkowo, jeżeli twój przeciwnik zdąży strzelić pierwszy, to masz możliwość uskoczyć na bok jeszcze, żeby jeszcze z biodra strzelić. Oczywiście to jest kosztem celności, jak robisz ten unik. Co jeszcze później w grze zdarza się tak, że na przykład masz dwie osoby naraz w pojedynku, a nawet na sam koniec gry się pojawia Mexican standoff. Kiedy się trzy osoby i wszyscy są przeciwko sobie, mierzą wzrokiem i się musisz przełączać i ryzykować, kto pierwszy i tak dalej. I nawet ja na początku strasznie krytykowałem ten system właśnie tych pojedynków i padałem jak mucha przy nich. Jak mucha? Bez sensu. Padałem bardzo często przy tych pojedynkach, ale kiedy wyczujesz ten rytm, czego gra oczekuje od ciebie, to one sprawiają naprawdę dużo przyjemności. A kiedy dochodzi ten Mexican standoff, to zaczynasz żałować, że gra się tak szybko skończyła i nie było ich więcej.
Ale wiesz, że teraz z tym jednym tematem o tych standoffach to dla mnie wygrałeś, bo ja właśnie ten pojedynek mnie odrzucił tym, że ja nie mogłem tym razem sterować tą ręką, bo to
nie,
było
jest
ciekawe...
ręka na rewolwerze.
A, no to fajnie, bo tam było tak, że mogłeś opuścić rękę poniżej i łapać rewolwer, wyciągając go od dołu. Mogłeś w momencie, kiedy uderzał dzwon, dopiero sięgać po niego z góry, więc to było bardzo fajne i szkoda mi było, że w demie mogłem tylko cały czas się koncentrować na nim i tak jakby cała ta idea pojedynku mi się wymsknęła zupełnie, ale skoro mówisz, że to się rozwija...
Tak, dochodzą właśnie nowe zdolności, a nawet będziesz miał pojedynek z gościem, który ma na przykład dwa rewolwery naraz, więc i nazwijmy szybko ładownicę, z której wyciąga naprawdę szybko Sukinsyn i tam ginąłem przy nim naprawdę często, ale oprócz tego są takie sekcje po prostu, które aż krzyczą dziki zachód, masz walkę na dachu pędzącego pociągu, kiedy przeskakujesz między wagonami, masz pojedynek z Indianami, które robią na ciebie zasadzkę w kanionie i musisz się wymknąć rzucając jakiś tam trotel w jakieś miejsce. Masz pojedynek, że możesz mieć dwa obrzyny i walczysz w tartaku pomiędzy spadającymi kawałkami drewna. Masz sekcję, w której są snajperzy pokrywani w krzakach i ty musisz przeskakiwać między osłonami. Masz pojedynki w mieście, gdzie wszyscy się obracają przeciwko tobie, oni wybiegają z banku, wysadzają dynamit, ty musisz tam wbiegać i wykopujesz drzwi razem z framugą i namierzasz ich w zwolnionym tempie. To krzyczy aż dziki zachód i to taki dziki zachód nieprawdziwy, bo oni właśnie przez te okruchy bardzo często... Jakby rzucałem światło na to, jak naprawdę wtedy było, że to nie było tak wydalizowane i nie tak hollywoodzkie. Ale właśnie te sekcje, kiedy spotykasz Jessego Jamesa, kiedy spotykasz Billy the Kida, to jest naprawdę fajne. Aha, ciekawostka. Jesse James w grze wygląda jak Brad Pitt z filmu Zabójstwo Jessego Jamesa przez tłuszczliwego Roberta Forda. I właśnie jest tylko wada taka, że oni wszyscy się pojawiają, ale nic nie znaczą. Oprócz chyba trzech z tych wszystkich wielkich postaci, które spotykasz, oni prawie nigdy nic nie mówią, oprócz... W czasie walki tam, o teraz cię zabiję, wiesz, masz walkę z bratem, jednym z braci Daltonów, a wszystko co on mówi, o dopadnę cię. Więc jakby trochę brakuje tego bardziej osobistego charakteru, ale z drugiej strony w tej grze chodzi o to, żeby biec, żeby strzelać, żeby budować kombosy, żeby budować punkty, żeby blokować zdolności, żeby strzelać z dwóch shotgunów na raz, a w locie zestrzelić ptaka jeszcze za dodatkowe achievementy, więc nie spodziewałem się aż tak dobrej gry, tym bardziej po The Cartel. I właśnie to nie jest to, że o, dobra polska gra, to jest po prostu dobra gra. I był nawet moment, kiedy zapomniałem, że to jest polska gra, bo zakończenie, jak mówię, naprawdę mnie trzymało na krawędzi fotela i kiedy zaczęły lecieć napisy i się zaczęły pojawiać Paweł, w ogóle same Paweł zrobiły tę grę. Więc kiedy ta arsenał Pawłów zaczął wylatywać na tej liście płac, ja pomyślałem, Boże, jak to dobrze, że Techland zrobił naprawdę świetną grę.
A ja teraz powiem tylko jedno, tą recenzją sprawiłeś must buy.
Bo to jest must buy. Za tą cenę nie ma absolutnie co się zastanawiać. Oczywiście wiedząc czego się spodziewa, bo to nie ma ani free roamingu, ani zadań pobocznych. Idziesz środkiem, strzelasz punkty i faceci z krzywymi zgryzami, którzy plują i strzelają do siebie z biodra. No ale o to chodzi i właśnie ta gra, jeżeli miałaby listę rzeczy do zrobienia, to wszystko odfajkowała na zielono i jest super.
A Odin siedział cicho.
No tak, siedział cicho, no cóż, pani redaktor.
Więc to jest zakończenie 141 odcinka DualShock Podcast. Ja myślałem, że dzisiaj będzie krótko. Wyszło całkiem rozwięźle, rozgadaliśmy się w tematach, których myślałem, że będziemy raczej mówić krótko, więc dziwaczny był to podcast. Niemniej mam nadzieję, że się podobało i dziś żegna się z wami już grupa Bob, czyli Bizon.
Odin, który poleca Gunpoint.
I Blady, który poleca Gunslinger.
Bizon.
Ale patrz jak ładnie
ale
się
Bizon
to
złożyło. Nic nie polecił. Bizon poleca zapoznać się z Humble Indie Bundle, bo wszystkie gry są świetne.
Ale Gunpoint, Gunslinger mamy ogólnie taki miesiąc. Miesiąc słowa gun plus coś.
No miesiące, gdzie było Dogs, Watch, Sleeping i tak dalej i
tak, Dog Days, teraz... Dogi. No teraz mamy na przykład Gunbooka z Biedronki, Gunser.
Tłumacz.
Dzień dobry, potrzebuję czegokolwiek z gun w nazwie. Dobrze pan trafił, Biedronka!
Potrzebuję niku, mam na imię Krzysztof. Krzysztof! Ale bardziej magiczny. Magiczny Krzysztof.
Andrzeju, dobra. Ty się nie denerwuj.
Ale jak mam się nie denerwować?
Wyklepiemy.
Ale tego się już nie wyklepię.
Twojego wozu wyjmiemy.
Ale no kto kurwa prowadził? Mówiłem, żeby nie prowadzić. No kto tutaj kurwa jest?
Bo ty od nich nie wiesz, że nasz Bizon stał się obserwatorem przyrody dzikiej i rejestrował dźwięki za swoim domem.
To znaczy...
Nagrał żabę. W sensie opowiem... prawdziwą, nie swoją.
Opowiem o całość, bo to było tak. Weź tam mój telefon. Wczoraj w nocy, przed samym snem, mieliśmy z żabą otwarte okno i z nadworu słychać było dźwięk, który ja uznałem, że był odgłosem rechotania żaby, a żaba uznała, że to jest odgłos ptaka, który gdzieś tam sobie siedzi. Więc specjalnie po to wstałem, włączyłem rejestrator dźwięku w telefonie i wystawiłem telefon przez okno, położyłem go na parapecie, żeby nagrać to zwierzę. Najpierw się nagrał samochód, później się nagrał pies, a na końcu to nie wiem, czy to będzie słychać w ogóle to, no ale nagrało się właśnie to coś i później mój głos, więc...
Jest hit.
Uwaga, puszczam końcówkę nagrania, uwaga. Rusza.
Boże, jakie skradańskie. Siedzi gdzieś tam.
Ale on co mówi z takim namaszczeniem? Siedzi gdzieś tam, żaba.
Kula polowanie.
Bardzo dobrze.
Połuje na kujka.
Be very quiet. Siedzi gdzieś tam, kurwa, żaba.